Gość Radia Gdańsk.
W naszym studio Jolanta Sobierańska-Grędę, prezes Szpitali Pomorskich, rozmawia Joanna Stankiewicz.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani prezes, ja chcę, żebyśmy zaczęły od problemu, z którym borykają się lekarze i ratownicy medyczni w całym kraju. W ostatnich miesiącach w Polsce doszło do wielu brutalnych ataków na personel medyczny. W kwietniu zginął ortopeda krakowskiego szpitala uniwersyteckiego. W styczniu pijany mężczyzna śmiertelnie ugodził nożem ratownika medycznego w Siedlcach. Do agresji wobec personelu medycznego doszło też w Sopocie, Kwidzynie, w Tczewie i również w Gdyni. Na początku maja kobieta pod wpływem narkotyków i pijana zaatakowała trzy osoby w szpitalu imienia świętego Wincentego a Paulo w Gdyni właśnie. Rzeczywiście zauważacie, że tych przypadków jest coraz więcej?
Myślę, że tak, tutaj pewnie powodów mamy bardzo wiele, natomiast myślę, że oprócz tego, że jakby odnotowujemy te przypadki, to generalnie poziom agresji w społeczeństwie całym wzrasta i ta nagonka jednych na drugich, tak, pacjentów na medyków jest naprawdę bardzo duża i myślę, że ponieważ do problemu alkoholowego dochodzą nam jeszcze teraz narkotyki, to tak naprawdę SOR zamienia się w takie miejsce, które jest trochę izbą wytrzeźwień, szczególnie w Gdyni, ponieważ jak pani redaktor wie, od Wejherowa po Gdynię nie mamy izby wytrzeźwień, w związku z tym te nasze SOR-y trochę przejmują funkcję niestety izby wytrzeźwień, stąd ta eskalacja jest bardzo duża. Poza tym oprócz samego pacjenta na SOR przychodzą jeszcze znajomi, którzy często też są pod wpływem różnego rodzaju środków i myślę, że to powoduje jakby taki duży problem, z którym my się w tej chwili borykamy. My oczywiście próbujemy przeciwdziałać, próbujemy pracować z zespołami naszych ratowników, pielęgniarek i lekarzy na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Nawiązaliśmy współpracę z Komendą Wojewódzką Policji.
Takie szkolenie się odbyło.
Tak, szkolenie się odbyło i muszę powiedzieć, że właściwie były dwa. Pierwsze było poza szpitalnym oddziałem ratunkowym na sali gimnastycznej. Natomiast drugie zaproponowała policja, żeby się odbyło w miejscu, w którym dochodzi do aktów przemocy, czyli właśnie na szpitalnym oddziale ratunkowym. I to był bardzo dobry pomysł, ponieważ jednocześnie pomogli nam funkcjonariusze właściwie zidentyfikować te miejsca, które mogą być potencjalnie zagrożeniem dla personelu. I to były być może takie, no, wydawałoby się w codziennej pracy rzeczy, na które nie zwracamy uwagi, ale choćby ustawienie kroplówek, jakichś innych narzędzi, które łatwo może pacjent złapać i uderzyć w personel. Więc wiem, że nasz personel bardzo był zadowolony z tego typu szkolenia i myślę, że będziemy to kontynuowali. Wiem, że w tej chwili też powstaje taki projekt ze strony pani wojewody, więc no może wspólnie razem będziemy w stanie chociaż się przygotować na tego typu akcje, ale myślę, że im więcej o tym będziemy mówili i będziemy się starali pracować nad emocjami zarówno jednej, jak i drugiej strony, to mam nadzieję, że będzie nam łatwiej. Naprawdę jak się posiedzi troszeczkę na szpitalnym oddziale ratunkowym i popatrzy na to, z czym się zmagają lekarze, pielęgniarki, ratownicy, to ja często słyszę od pacjentów. Wie pani, no nie wiedzieliśmy, że to jest aż taki poziom agresji, że ci ludzie przez tyle godzin muszą znosić różnego rodzaju i obelgi, i ataki. I to naprawdę jest bardzo ciężka praca. Mamy w tej chwili też dużo takich projektów, które wygraliśmy z funduszy unijnych, prawie na 8 milionów złotych w szpitalach pomorskich. I tam mamy zarówno pracę z psychologami, jak i mentoring, dużo też takich zajęć związanych właśnie z pracą nad sobą i też nad emocjami. No mam nadzieję, że nam to po prostu pomoże.
Rozumiem, że ci lekarze szkolili się również z tego, jak reagować na ataki, jak się bronić.
Tak, samoobrony. Natomiast no, oczywiście chcielibyśmy, żeby takich miejsc, czy takich akcji nie było.
Bo
tak?
To też nie na tym powinno polegać.
Dokładnie. Natomiast no, myślę, że przynajmniej budujemy poczucie większego bezpieczeństwa. Natomiast jak wyeliminować całkowicie tego typu akcje agresji i ataki? No pewnie nie ma na to odpowiedzi tak dzisiaj, ale przynajmniej się staramy na to przygotować.
Wy też zaapelowaliście do mediów, żeby odpowiednio reagowały na hejt w internecie.
Tak, i to jest bardzo ważne i cieszę się, że tu był pozytywna była odpowiedź również mediów, ponieważ często nagłówki, eskalacja jakby tego poczucia zagrożenia w miejscach świadczenia usług medycznych jest właśnie wynikiem artykułów, które się pojawiają gdzieś tam różnych wywiadów i ten pacjent jeszcze nie mając nawet własnych doświadczeń, on już czyta, że na przykład na SOR-ze w Gdyni źle się traktuje pacjenta. Na SOR-ze w Gdyni ktoś nie otrzymał pomocy, tak? No nie tylko na SOR-ze w Gdyni, tak? W innych miejscach również. Mieliśmy taki przypadek pacjenta, który poinformował media, jeszcze nie dojechał do izby przyjęć, ale już alarmował media, że tam jest, on czytał, że tam jest źle, więc on jeszcze tam nie dojechał, ale żeby już interweniować, bo będzie źle. Więc myślę, że to nam pokazało, że warto taką współpracę i współodpowiedzialność za tworzenie przestrzeni medialnej różnego rodzaju treści ponieść, żeby po prostu nie eskalować. Oczywiście ja nie mówimy tutaj o tym, żeby nie pisać prawdy, czy nie mówić o jakichś zdarzeniach, które są niepożądane, które szkodzą pacjentom. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Natomiast bądźmy odpowiedzialni za te treści.
Rozważniej formułować tezy. Trwają prace też nad zaostrzeniem kar za takie ataki. Choć pewnie nie na wszystkich nieuchronność kary działa, ale to jest oczywiście bardzo ważne. Sprawa jest wieloaspektowa. Pani prezes, przejdźmy do innego tematu. Od 1 lipca leczenie endometriozy głębokiej jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Odbywać się będzie w 8 ośrodkach w kraju, w tym w Szpitalu Morskim PCK w Gdyni. 8 ośrodków tylko, bo to są ośrodki wysokospecjalistyczne, o to chodzi?
Tak, to znaczy my endometriozy leczymy już od dłuższego czasu, tak? Natomiast program powstał z inicjatywy stowarzyszenia, które bardzo walczyło o to, żeby one przede wszystkim były dobrze wycenione i żeby te endometriozy były leczone w ośrodkach, w których są odpowiedni specjaliści. My takimi specjalistami dysponujemy, mamy też świetny sprzęt i doświadczenie. Jesteśmy z tego bardzo dumni, że jesteśmy w tej ósemce. I myślę, że to jest taki moment, w którym ja przynajmniej jak się dowiedziałam, że będziemy mogli pomóc kobietom, które naprawdę bardzo cierpią. To jest w tej chwili zjawisko coraz powszechniejsze i nie znajdują pomocy. Natomiast myślę, że tutaj podkreślenia wymaga, że to są endometriozy bardzo ciężkie, tak, z naciekami już do jelit, więc wymagające też wielogodzinnych operacji. Także te ośrodki będą zajmowały się tymi bardzo ciężkimi przypadkami. My już jesteśmy na to przygotowani. Pierwsze kwalifikacje się odbyły, ponieważ program jest od 1 lipca. Będziemy za chwilę ruszali też z kampanią informacyjną, gdzie się zgłaszać, jakiego rodzaju endometriozy będą leczone. Natomiast no, warto tutaj spojrzeć chyba na mapę Polski i zobaczyć, że jesteśmy jedynym ośrodkiem na Polskę Północną. Mam nadzieję, że ilość endometrioz, która będzie w ramach tego programu sfinansowana, zaspokoi potrzeby tak szerokiej populacji, ponieważ pozostałe 7 ośrodków to jest Polska Centralna i Południowa.
Tak, tym najniżej są Poznań, Warszawa. Tak. Właśnie też o to chciałam zapytać, bo patrząc na statystyki, to w Polsce choruje ponad 1 000 000 kobiet, a w naszym regionie ponad 2,5 tysiąca zmaga się z tą chorobą. I patrząc na mapę tych ośrodków, mamy jeszcze województwo zachodniopomorskie, województwo warmińsko-mazurskie. Te pacjentki pewnie też będą się kierowały do ośrodków, no być może Poznań, Warszawa także, ale pewnie tutaj na północ do nas. Pytanie, ile właśnie tych środków dostaniecie?
Tego jeszcze dzisiaj nie wiemy. Rozmawiamy na ten temat z oddziałem NFZ-u, ale mam nadzieję, że ten obszar, który mamy objąć, będzie uwzględniony w ilości przydzielonych nam czy sfinansowanych endometrios. Liczę na to, że tak będzie, natomiast no, my jesteśmy w stanie tak przyjmować taką ilość. Co najważniejsze, mamy bardzo dobrych specjalistów, bo myślę, że dzisiaj pieniądz to nie wszystko. Cieszmy się z tego, że akurat w Gdyńskim Centrum Onkologii taką kadrą dysponujemy i myślę, że dla nas kobiet to jest świetna informacja i cieszę się, że to zostało docenione i możemy dzisiaj już w ramach tego programu funkcjonować. Być może, że będzie, znaczy ja liczę na to, że będzie coraz więcej pewnie takich ośrodków w kraju, natomiast też w opinii Ministerstwa Zdrowia nie w ilości jakby ma być tutaj sukces, tak? Tylko kobiety mają być kierowane do ośrodków, które naprawdę potrafią to robić dobrze.
Pani prezes, 700 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Medycznego trafi do pomorskich szpitali. Większość tych środków zostanie przeznaczonych na onkologię. Najwięcej pieniędzy z tej puli, ponad 100 milionów złotych, dostanie właśnie spółka Szpitale Pomorskie. Na co te środki wykorzystacie?
Tak, z czego wynika może jakby ta kwota, tak? My jesteśmy ośrodkiem na najwyższym stopniu referencyjności, jeżeli chodzi o onkologię, czyli solo 3, tak? W województwie mamy dwa uniwersyteckie centrum kliniczne i szpitale pomorskie, więc startowaliśmy o tą najwyższą pulę. Faktycznie dostaliśmy 102 miliony złotych. Tutaj cały projekt opiewa na 144 miliony. Mamy gwarancję tutaj części finansowania również od samorządu województwa pomorskiego. Pan marszałek taką decyzję podjął. Pozostałą brakującą kwotę oczywiście wyasygnujemy ze środków własnych. Projekt właściwie jest dwuetapowy. Pierwszy etap już się rozpoczął. To jest infrastruktura tworzona pod PET-a, którego w Gdyni nie było. Druga część projektu, mam nadzieję, że ruszy już niebawem. Jesteśmy w trakcie postępowań przetargowych. I tutaj rozbudowa części oddziałów w Gdyńskim Centrum Onkologii. Chcemy poszerzyć tą bazę, chcemy poprawić pacjentom komunikację również w ramach naszej infrastruktury, ponieważ no, Redłowo nie jest szczęśliwie zbudowane, bo zabudowa jest pawilonowa. Często pacjentów przewozimy z budynku do budynku, co nie jest rozwiązaniem dobrym. Projekt zakłada właściwie takie płynne przemieszczanie się pacjenta pomiędzy naszymi diagnostycznymi też miejscami w infrastrukturze. Zakupujemy też bardzo dużo innego sprzętu poza samym PET-em, prawie 80 sztuk różnego rodzaju nowoczesnego sprzętu, więc mam nadzieję, że to się uda. Czas jest krótki, bo do 30 czerwca musimy zakończyć projekt. Liczę na to, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i w tempie. I myślę, że to jest taki moment, w którym my nie mamy wyjścia. Jeżeli chcemy być dobrym ośrodkiem onkologicznym, to musimy sięgać po najlepsze technologie i musimy naszym pacjentom zagwarantować coś więcej. Dzięki tym środkom to się udaje i dzięki też znowu specjalistom, których mamy w zasobach. Tworzymy też obszar dla rehabilitacji onkologicznej. Tego do tej pory brakowało w naszym ośrodku. Takiego produktu jeszcze w oddziale NFZ-u nie ma, natomiast myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy będziemy mogli zaproponować taką kompleksową rehabilitację też po wyjściu pacjentów ze szpitala.
I to jest, rozumiem, projekt, który mógłby się zadziać w najbliższym czasie?
Tak, ze względu na to, że mamy tam całe jedno piętro przeznaczone właśnie na rehabilitację i myślę, że jesteśmy w stanie to po prostu niebawem uruchomić. Także trochę się dzieje i bardzo dobrze. Przed nami oczywiście jeszcze kolejne postępowanie, tak, bo czekamy na KPO kardiologiczne. I tutaj też no, dla nas dobra informacja, ponieważ jesteśmy również na trzecim poziomie, czyli tym najwyższym, jeżeli chodzi o kardiologię, dzięki kardiochirurgii w Wejherowie. I myślę, że to jest taki moment, w którym spełniają się trochę nasze plany sprzed 8 lat, kiedy szpitale pomorskie powstawały jako skonsolidowane podmioty. Mówiliśmy, że chcemy stawiać na onkologię i na kardiologię i udało nam się wskoczyć zarówno na jednym, jak i na drugim poziomie, na najwyższe poziomy referencyjności w Polsce i myślę, że też dzięki temu sięgamy też po wyższe środki.
Pani prezes, na koniec krótko chciałam panią zapytać jako docenianego, sprawnego menedżera służby zdrowia. 1 lipca Rada Ministrów zaakceptowała reformę szpitali. Ten projekt zakłada możliwość elastycznego przekształcania oddziałów szpitalnych, łączenie szpitali przez samorządy, plany naprawcze dla zadłużonych spółek. A co w praktyce oznacza to dla placówek medycznych i pacjentów? Jak pani oceni te plany reformy?
To znaczy, ja oceniam oczywiście każdą próbę poprawy systemu, oceniam pozytywnie. Tak? Ten projekt zakłada bardzo dużą elastyczność, jeżeli chodzi przede wszystkim o współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia i projektowaniu świadczeń według faktycznych potrzeb na danym terenie, a nie według jakby zastanych już tak spraw. My na Pomorzu mamy o tyle wygodniej, że my tą restrukturyzację przeszliśmy już od 2011 roku i nasza sieć szpitali jest ułożona prawie optymalnie z jakimiś tam niewielkimi jeszcze pewnie potrzebami do zmian. Natomiast Polska się boryka, inne regiony, z dużym problemem, jeżeli chodzi o ilość szpitali, o ilość łóżek szpitalnych. Mam nadzieję, że to będzie zachęta. Trochę mnie martwi to, że jeszcze tam nie ma tych bonusów finansowych, tak, które były planowane za podjęcie trudu restrukturyzacji i konsolidacji, ale mam nadzieję, że to będzie kolejnym etapem, więc ja kibicuję każdym tego typu działaniom.
Ale jest na przykład taki szpital w Miastku, który od lat boryka się z problemami i finansowymi, i z zarządzaniem. W ciągu 5 lat było 10 chyba prezesów, którzy nie radzą sobie z tym szpitalem. Czy ta reforma pomoże też takim szpitalom?
Mam nadzieję, że będzie impulsem do tego, żeby nadzór właścicielski nad szpitalem zaczął rozważać również być może współpracę z innymi szpitalami w okolicy, być może przeprofilowanie tego szpitala. Nie jestem w stanie pewnie się wypowiedzieć bardzo merytorycznie, bo nie znam do końca struktury szpitala. Natomiast no, myślę, że to otworzy taką furtkę do tego, żeby po prostu uformować ten szpital, skroić do faktycznych potrzeb w tamtym terenie. Może to wtedy pomoże.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.